Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Drodzy Państwo, szanowni widzowie, wirtualni uczestnicy i uczestniczki naszego webinaru. To jest kolejny webinar w Strefie Prawa Uniwersytetu SWPS. Dzisiejszy webinar ma charakter szczególny, ponieważ tak dużo się dzieje w temacie praworządności w Polsce oraz w Unii Europejskiej oraz respektowania bądź nierespektowania tej zasady, że obawiam się, czy w ogóle zdołamy ująć wszystkie najważniejsze zagadnienia, które powinny być poruszone. Postaram się zrobić, co w mojej mocy, a pomogą mi w tym goście naszego webinaru i będą występowali dzisiaj z nami. Chciałbym ich bardzo serdecznie przywitać. Pani Maria Eichardt-Dibois, prawniczka związana z inicjatywą Wolne Sądy, prezeska zarządu Stowarzyszenia imienia profesora Zbigniewa Hołdy, także osoba, która od wielu lat współtworzy Komitet Obrony Sprawiedliwości, czyli taką organizację parasolową pomagającą represjonowanym sędziom i prokuratorom, a także przez wiele lat była związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Dzień dobry, pani mecenas.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Adamie.
Jest z nami również pan profesor Krystian Markiewicz, związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale przede wszystkim już od wielu lat niekwestionowany szef, prezes zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, osoba, która stara się sądownictwo przeprowadzić przez jeden z najtrudniejszych okresów w historii polskiego sądownictwa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
I wreszcie, drodzy państwo, jest z nami także pan dr Paweł Filipek. Doktor Paweł Filipek obecnie pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na Wydziale Prawa tamtejszego uniwersytetu. Natomiast przez wiele lat był prawnikiem pracującym na stanowisku głównego specjalisty w Zespole Prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Być może niektórzy z państwa pamiętają, że pan doktor Filipek uczestniczył w pewnych takich szczególnych wymianach słownych z panem sędzią Stanisławem Piotrowiczem w Trybunale Konstytucyjnym, kiedy to jeszcze w czasie moich ostatnich dni jako Rzecznika Praw Obywatelskich walczyliśmy o to, żeby Trybunał nie orzekał w sprawach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a ostatnio pan doktor Filipek również przed Trybunałem występował w tym w słynnej sprawie, która zakończyła się wyrokiem z 7 października 2021 roku. To jest ten wyrok, w którym Trybunał Konstytucyjny podważył członkostwo Polski w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście integracji dotyczącej systemu wymiaru sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam, dzień dobry.
Drodzy państwo, tak jak powiedziałem na wstępie, temat jest bardzo duży. Temat wymaga głębokiej refleksji, ponieważ tak naprawdę od tego, jak co się stanie w kontekście respektowania zasady praworządności, moim zdaniem zależy przyszłość Polski oraz przyszłość wszystkich systemów ochrony praw człowieka w Polsce. To nie jest tylko i wyłącznie zagadnienie teoretyczne. To jest zagadnienie, które ma wpływ na losy konkretnych ludzi, losy konkretnych spraw rozpatrywanych przed sądami. Bardzo dużo się dzieje i nawet dzisiejszy dzień przyniósł dwa kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym jeden wyrok, który dotyczy stosowania europejskiego nakazu aresztowania. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny zawęził te przesłanki, kiedy można dokonać przekazania danej osoby na podstawie europejskiego nakazu aresztowania do Polski i właśnie dookreślił, jak sądy innych państw członkowskich mają wykonywać tak zwany test weryfikacyjny, czy dana osoba może zostać przekazana. Ale jeżeli się cofniemy troszeczkę, to zauważymy, że mamy całą serię orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które stwierdzają, że zmiany, które zostały przeprowadzone w polskim wymiarze sprawiedliwości, zagrażają niezależności sądownictwa, są sprzeczne albo z artykułem 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli z prawem do sądu, albo z zasadą efektywnej ochrony sądowej, która wynika z artykułu 19 Traktatu o Unii Europejskiej. W zasadzie nie było orzeczenia europejskiego, które by nie podążało w tym kierunku i wszyscy sędziowie, prawnicy, którzy reprezentują sędziom, do tej pory praktycznie rzecz biorąc wygrywają wszystkie sprawy. Po drugie, drodzy Państwo, mamy niestety reakcję w Polsce na te orzeczenie. Ta reakcja to przede wszystkim kolejne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które podważają w ogóle to, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy Trybunał w Strasburgu w ogóle może orzekać w tych sprawach. Doszliśmy do tego etapu, w którym polski Trybunał Konstytucyjny stał się bardzo podobny do rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, podważając obowiązywanie na polskiej ziemi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Co więcej, kryzys dotyczący praworządności spowodował, że zawieszono wypłacanie środków z Krajowego Programu Odbudowy. Te gigantyczne miliardy złotych, nawet chyba niemożliwe do objęcia takim zdrowym rozumem, jak wielkie to są środki i jak istotne mogłyby mieć one znaczenie dla dalszego rozwoju Polski, a zwłaszcza dla wychodzenia Polski z pandemii. Wreszcie dokładnie tydzień temu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok, w którym stwierdził, że mechanizm ustanowiony przez jedno z rozporządzeń unijnych, czyli mechanizm, który pozwala na to, aby warunkować wypłacanie środków z budżetu unijnego od przestrzegania zasady praworządności, że ten mechanizm jest zgodny z prawem unijnym. Do tego wszystkiego należy dodać to, że oczywiście rząd chyba się zreflektował, że jednak coś jest nie tak i że ten pociąg z wielkimi pieniędzmi Polsce odjeżdża i że te szanse rozwojowe odjeżdżają. I zostały przedstawione niedawno dwa projekty ustaw, które mają rozwiązać problem tzw. Izby Dyscyplinarnej. Natomiast porozmawiamy na pewno o tym, na ile te projekty są wystarczające i na ile one mogą w ogóle cokolwiek zmienić. Ale do tego wszystkiego i na to chciałbym zwrócić uwagę, zanim zaczniemy dyskusję, dochodzi los bardzo konkretnych osób, bardzo konkretnych sędziów, ale także prokuratorów. Sędziów, którzy są zawieszeni. Sędzia Juszczyszyn już ponad 2 lata, sędzia Igor Tuleja już prawie 1,5 roku. Kolejni sędziowie są zawieszeni. W ostatnim tygodniu sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora i doszliśmy do tego etapu, w którym to Europejski Trybunał Praw Człowieka stosuje środki tymczasowe, czyli środki w ogóle, które wcześniej były stosowane w sprawach ekstradycyjnych, w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, tam gdzie już naprawdę nie można było inaczej zareagować. W tym przypadku, w ten sposób Trybunał w Strasburgu stara się ratować przed zawieszeniem polskich sędziów, co się stało w przypadku sędziego Włodzimierza Wróbla. I drodzy Państwo, ja mógłbym tak długo mówić o i przedstawiać diagnozę sytuacji, ale no, ta diagnoza nie jest nadzwyczaj pozytywna i nie napawa optymizmem. Ona się przekłada na porządek prawny w Polsce, na przedłużający się kryzys zwiększa poczucie chaosu prawnego oraz bezpieczeństwa obywateli. Dlatego chciałbym z Państwem porozmawiać o tym, no właśnie, w jakim miejscu jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak będą wyglądały być może kolejne tygodnie, jakie wnioski należy wyciągnąć z tego, co się do tej pory zdarzyło w kontekście zasady praworządności relacji Polska-Unia Europejska. I zacząłbym od naszą rozmowę, od pytania właśnie o własną refleksję pana profesora Krystiana Markiewicza, który wiem, że właśnie wrócił z Brukseli, także pewnie ma jeszcze takie świeże informacje na temat tego, jak Polska jest postrzegana i jakie napięcia towarzyszą sporowi o praworządność. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za zaproszenie. Przede wszystkim to dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt. Pytanie jest bardzo dobre, trudno o odpowiedź, ale wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo istotnym etapie po tych 6 latach walki o praworządność. Dużo rzeczy w tym czasie się stało, polegających na działaniach władzy politycznej, opresyjnej w stosunku do konkretnych osób, ale także do systemu praworządnościowego, do trójpodziału władzy, do tego, żeby każdy z nas, bo miał gwarantowane prawo do samego siebie, do swoich podstawowych praw i wolności, bo przecież prawo do sądu jest tą gwarancją tego, że będziemy mogli wymieniać się swoimi uwagami, będziemy mieli prawo do własnych poglądów, będziemy mieli prawo do światopoglądu, do prywatności, do manifestowania swoich poglądów, do wielu innych konstytucyjnych i prawnoczłowieczych wartości. I my przez te, my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, przez ten okres kilku lat podejmowaliśmy bardzo różne działania, które miały na celu odwrócenie tej tendencji i nadal utrzymania Polski w takiej sferze państw wolnościowych, demokratycznych, praworządnościowych. Wiele rzeczy się stało. Wnieśliśmy różne środki prawne. Mówię tutaj o skargach do Trybunału Strasburgu, do Trybunału w Luksemburgu. Inicjowaliśmy pewne działania, które przeradzały się w aktywność Komisji Europejskiej właśnie w Brukseli, która podejmowała różne czynności sprawdzające wprowadzane złe prawo w Polsce. I co się stało po tych 6 latach? Ten system represyjny oczywiście cały czas działa, ale wiemy już dużo więcej. Po orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiemy, że system dyscyplinarny jest systemem represyjnym i nie może funkcjonować dalej na takich zasadach. Wiemy, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Wiemy z orzeczeń m.in. Trybunału Praw Człowieka, że mamy ogromny systemowy problem polegający na tym, że w Polsce, przepraszam za wrażenie, ale to trzeba powiedzieć wprost, są produkowani przez neo-KRS polityczni sędziowie. I trzeba coś z tym zrobić. To w jakiejś mierze zostało w ten sposób też przedstawione przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen na tej słynnej debacie w Parlamencie Europejskim z udziałem premiera Morawieckiego, gdzie właśnie mówiła o tych 3 punktach. To było kilka miesięcy temu. O 3 punktach, które Polska musi zrobić, żeby mogła liczyć na te olbrzymie pieniądze, tak potrzebne dla gospodarki kraju, ale też dla, myślę, każdej Polki i Polaka. Chodziło o likwidację systemu represyjnego, dyscyplinarnego, chodziło o to, żeby sędziowie, którzy zostali odsunięci od orzekania, powrócili, bo to jest bezpośredni skutek orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Przypomnę, że chodziło wówczas o 2 osoby, o Igora Tuleję i o Pawła Juszczyszyna. I trzeci, ten systemowy, ja łączyłem tą wypowiedź, łączę cały czas z tym systemowym przewracaniem praworządności w Polsce, to niewątpliwie dla mnie regulacja KRS-u tak, żeby to nie był polityczny wybór, żeby sędziowie mieli istotny wpływ na, decydujący wpływ na wybór tych 15 sędziów do KRS-u, tak żeby rzeczywiście ten skład był mieszany, byli tam przedstawiciele wszystkich 3 władz, a nie tylko władzy politycznej. Co się stało? To były 3 warunki, które miały decydować o przyznaniu Polsce tych 700 miliardów złotych. No, olbrzymiej sumie pieniędzy, tak potrzebnej dla rozwoju Polski. I od tego momentu nie tylko, że mamy zastopowanie działań Izby Dyscyplinarnej, my mamy zwiększenie intensywności działań. Kolejni sędziowie są odsuwani od orzekania, to już 11 sędziów, z czego 6 jest zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną. Czyli to nie jest tak, że coś dało do myślenia to polskim władzom. Nie. Mamy o 300% więcej zawieszonych sędziów przez Izbę Dyscyplinarną. Co do KRS-u, o jakich systemowych rozwiązaniach mamy mówić, jeżeli pani marszałek Sejmu zainicjowała wybór na kolejną kadencję KRS-u na tych zasadach, które są złe, które zostały określone w sposób jednoznaczny przez Trybunał Praw Człowieka jako taki, który nie gwarantuje nam wszystkim prawa do sądu, jeżeli w tym sądzie zasiadają tak powołani sędziowie. Więc sytuacja pod tym względem, można powiedzieć, jest dramatyczna. Pewnym istotnym, bardzo istotnym tym punktem, jakimś czynnikiem, który się pojawił, w międzyczasie, kilka dni temu, to jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który mówi, formuła pieniądze za praworządność, ten mechanizm warunkowości jest legalna. Nie tylko, że Trybunał powiedział, że to jest legalna formuła, ale powiedział w ten sposób, że solidarność i praworządność stanowi o istocie działania Unii Europejskiej, a Komisja Europejska jest obowiązana do tego, żeby chronić te zasady w Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne, bo albo Unia Europejska będzie oparta na wartościach i zasadach, albo Unia Europejska to będą tylko pieniądze, budynki i politycy brukselscy. Przecież nie o to chodzi. I teraz stoimy, jesteśmy w bardzo istotnym momencie w moim przekonaniu dziejowym. Bo wiadomo, że albo Polska pójdzie w kierunku, no niestety wschodnim, albo spróbuje pozostać w Unii Europejskiej pod względem i wartości, ale także rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego. To się da pogodzić. I teraz to narzędzie jest w rękach i polskich polityków, i Komisji Europejskiej. No niestety, polscy politycy partii rządzącej, łącznie z panem prezydentem, przedstawili w moim przekonaniu skandaliczne projekty, które nie tylko nie przewracają praworządności, ale na dobrą sprawę cementują ten system, który jest. Sprawiają, że nikomu ze źle powołanych sędziów włos z głowy nie spadnie, ba, będą dalej orzekać tak, jak orzekali, być może przejdą do różnych innych wydziałów, ale nie zmienia to tego, że te osoby nie są prawidłowo powołane, nie są sędziami ustanowionymi zgodnie z prawem. Dzisiaj, przed chwilą, przed naszym programem, wpłynął kolejny projekt z tego, co widzę ze strony Solidarnej Polski. Więc mamy całą masę projektów, które tak na dobrą sprawę utrzymują ten system, betonują ten system, ale jest jeden projekt, który jest autorstwa Justicji, ale co istotne jest popierany przez Porozumienie dla Praworządności, przez szereg organizacji pozarządowych, w tym wiele też partii opozycyjnych, który wykonuje wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I teraz my musimy, wydaje mi się, wszyscy skupić się na tym, żeby jednoznacznie powiedzieć, który z tych projektów przywraca praworządność i daje nam szansę na pozostanie w Unii Europejskiej. Jak to jest ważne, widzimy po tym, co się dzieje za naszą granicą wschodnią, gdzie widzimy, co się dzieje na Białorusi, widzimy, jaki dramat dzieje się na Ukrainie, czy też, niestety, nie pozostaniemy w rodzinie tych państw europejskich, będziemy wypychani coraz bardziej na margines, aż w końcu zostaniemy sami. Ten wybór jest dramatyczny i to jest być albo nie być naszego, uważam, interesu państwowego. To jest polska racja stanu, żeby zrobić wszystko, żeby powiedzieć, że tu nie ma miejsca na kompromis. To jest tak jak pozostawienie jakichś komórek nowotworowych, które jeżeli pozostaną w organizmie wcześniej czy później doprowadzą do wielkiej tragedii i pacjent umrze. My musimy zadbać o to, żeby w kwestiach praworządnościowych mówić systemem zero-jedynkowym. Żeby ten system był systemem wręcz, można powiedzieć, idealnym, wzorcowych dla innych państw europejskich. I my przed takim wyborem stoimy w chwili obecnej. To jest moment, który zadecyduje, czy te 6 lat, powiem brutalnie, wyrzucimy do kosza, jeżeli chodzi przynajmniej o realizację pewnych celów, pewnych założeń, czy też powiemy, udało się i ta walka miała olbrzymi sens. Bo stworzenie mechanizmu dla warunkowości to jest pewna szansa. Pewien mechanizm, który trzeba uruchomić. To zależy od Komisji Europejskiej. I my musimy wymagać od Komisji Europejskiej jednoznacznego działania, żeby użyła ten mechanizm. Na nic nam jest wóz strażacki, który stoi w salonie czy w garażu i go nie używamy. On musi być użyty po to, żeby ugasić ten pożar, który niszczy praworządność i w Polsce, i w Europie.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie sędzio. Właśnie przedstawiając, powiedziałem o tych wszystkich tytułach, i o tych funkcjach akademickich. Ja nie powiedziałem, że pan sędzia jako prezes Justycji jest po prostu sędzią. Tak, co jest i normalnie orzeka na co dzień, co myślę, że ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia naszej dyskusji. Drodzy państwo, ja chciałbym państwu powiedzieć, że można zadawać pytania. Te pytania są do mnie przekazywane i na tyle, na ile starczy nam czasu, postaram się pytania przekazać uczestnikom, gościom naszego webinaru. Także proszę się nie wahać, proszę wpisywać te pytania na czacie, a będę państwa pośrednikiem jako moderator. Drodzy państwo, chciałbym teraz poprosić panią Marię Echard-Dibła o refleksję nad kondycją społeczeństwa obywatelskiego w kontekście sporu o praworządność. Tak się właśnie zastanowiłem, że 2 lata temu możliwe było zorganizowanie wielkiej demonstracji, jaką był symboliczny marsz Tysiąca Tuk, który się odbył 11 stycznia 2020 roku. Obecnie jedynie się pojawiają demonstracje wtedy, kiedy nagle jest wydawany jakiś właśnie wyrok, jak chociażby ten z 7 października dotyczący członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale tak poza tym czasami można mieć wrażenie, że ta aktywność społeczeństwa obywatelskiego przesunęła się trochę w kierunku takim mocno specjalistycznym, w kierunku reprezentacji prawnej, w kierunku działań solidarnościowych, zresztą wykonywanych bardzo skutecznie. Ale myślę, że coraz trudniej jest przekonać przeciętnego obywatela w Polsce, że jest jeszcze cokolwiek do uratowania i że warto i należy walczyć o sądownictwo. Że ta dyskusja stała się tak zaawansowana, że wręcz niedostępna dla zwyczajnego obywatela. Czy pani ma jakąś receptę na to? Czy pani podziela moje zastrzeżenia? A także no, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze pomóc tym wszystkim represjonowanym sędziom, którzy są zawieszani, a my czasami nawet, mam wrażenie, nie nadążamy za odnotowywaniem kolejnych nazwisk osób, które są poddawane represjom ze strony głównie ministra sprawiedliwości oraz Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Dziękuję też za możliwość udziału w tym spotkaniu niezwykle ważnym. Bardzo trudno jest zabierać głos po panu profesorze Krystianie Markiewiczu, który wydaje mi się, że w te 10 minut powiedział naprawdę wszystko, co jest ważne. Taka pigułka z tych 6 lat i też pigułka z tego oporu, z którym ta destrukcja wymiaru sprawiedliwości się spotkała. Natomiast chciałabym zacząć od tego, że ten konflikt, który zupełnie niesłusznie jest nazywany konfliktem pomiędzy Polską a Unią, ponieważ jest to konflikt, który został w 100% wygenerowany sztucznie przez rząd polski. Żadna z instytucji Unii Europejskiej nie chciała i nie chce nadal w tym konflikcie brać udziału. Została do tego przez polski rząd zmuszona, ale jest to konflikt, którego rząd polski nigdy nie wygra. Ponieważ na szali tutaj są najwyższe wartości, najważniejsze wartości, które łączą Unię Europejską i po prostu integracja, cała istota wspólnoty europejskiej. Więc to jest konflikt, który Polska zawsze przegra. Jeszcze nie wiemy, jak on się zakończy, natomiast zawsze to będzie przegrana Polski. Po prostu z tego punktu, w którym Polska próbuje w nim brać udział, nie da się go wygrać. Ale rzeczywiście przechodząc do tematu reakcji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji obywatelskiej, to jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa. Takiego kryzysu jeszcze w Polsce po 1989 roku nie mieliśmy. I też chcę zwrócić uwagę na to, że absolutnie bezprecedensowa jest reakcja społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. I tak, dzisiaj zgadzam się, że jesteśmy niezwykle zmęczeni tematem, jesteśmy zmęczeni słuchaniem o praworządności, nie robią na nas wrażenia kolejne zawieszenia. To jest stan, który jest zamierzony przez władzę. Właśnie o to chodziło. Chodziło o to, żeby nas zmęczyć. Chodziło o to, żeby ludzi zmęczyć. Ale też musimy pamiętać o tym, że te protesty, które rozpoczęły się Przecież po wprowadzeniu trzech ustaw, przeprowadzeniu trzech ustaw przez Sejm, te tłumy, które były na ulicach Polski, to było absolutnie bezprecedensowe wydarzenie w historii Polski. Do tej pory, w historii po 1989 roku, nie wychodziliśmy na ulicę w obronie i w imię wartości niematerialnych, wartości, które są bardzo trudno namacalne, abstrakcyjne, bo przecież jeżeli ktoś z nas nie był w sądzie, jeżeli nie miał takiej możliwości czy też konieczności, żeby się stawić przed sądem, to w istocie nie wie, jak ten wymiar sprawiedliwości działa. Czyli walczyliśmy o to, ludzie wychodzili, wspólnie wychodziliśmy na ulicę po to, żeby bronić wartości, które nie dla wszystkich są z definicji zrozumiałe. Jeżeli wychodzimy w ochronie służby zdrowia, to każdy wie, bo każdy wie, że każdy się kiedyś w życiu na coś leczył i albo będzie się leczył. Nie każdy ma kontakt z wymiarem sprawiedliwości, więc to jest bardzo trudny temat do takiego wywołania społecznego tsunami, a mimo wszystko to się udało i to jest wielki sukces i nigdy o tym nie zapominajmy, bo na tym myślę, że też niesamowita energia powstała po tamtych protestach. Ale proszę też zwrócić uwagę na to, że wszystkie te działania organizacji i społeczeństwa obywatelskiego i wszystkie też to, co udało się zatrzymać, jest wynikiem właśnie działania organizacji i ludzi i społeczeństwa obywatelskiego. Żaden z tych wyroków, o których wspomniał pan profesor Markiewicz, przecież nie jest wynikiem na przykład, nie wiem, działania opozycji politycznej. To wszystko zrobili ludzie, to zrobili państwo, to zrobili sędziowie, to zrobiliśmy my. Mimo, że to nigdy nie był przecież ani nasz obowiązek, ani zakres obowiązków zawodowych. To wszystko się stało właśnie dzięki tej niesamowitej energii, która nas wszystkich popchnęła, żeby stanąć w obronie wartości, jaką jest niezależny wymiar sprawiedliwości. Więc ja bym nie chciała mówić, że jest źle, bo jestem przekonana, że też że te wszystkie te wyroki, wszystkie orzeczenia i też poziom, też taka niezwykle szybka lekcja, którą przeszliśmy przez te lata, lekcja takiej edukacji obywatelskiej, jest absolutnie bezprecedensowa. Jestem przekonana, że to się nie zdarzyło w żadnym innym kraju. I być może to jest tak, znaczy na pewno jest tak, że to jest lekcja, którą mieliśmy zaległą z lat, których jej nie odrobiliśmy, czyli z lat, kiedy powinniśmy byli się uczyć o tym wymiarze sprawiedliwości, o jego znaczeniu, o tym, dlaczego on ma być niezależny, co to znaczy, że jest niezależny, czym jest ta niezawisłość. Tej lekcji wtedy nie odrobiliśmy i teraz musieliśmy ją odrobić w takim ekspresowym tempie. Myślę, że to jest absolutny fenomen. Myślę, że nie jeden doktorat powstanie na ten temat i to jest coś, co musi nas nieść i musi nam dawać energię. Natomiast tak jak już wspomniałam, tej energii nie da się utrzymać. Po prostu nie da się utrzymać. I jeszcze jeden aspekt jest tej niemocy jest taki, że ten spór wokół praworządności jest niezwykle skomplikowany merytorycznie. On po prostu z natury rzeczy jest niezwykle skomplikowany, ale też wydaje mi się, że cały czas władza stara się go skomplikować. Niuansować w taki sposób, aby naprawdę nie było wiadomo, innymi słowy, bardzo mało osób, bardzo mało z nas ma narzędzia, żeby samemu umieć postawić się po której stronie. Musimy słuchać autorytetów, musimy słuchać osób, które się znają na ten temat, a dlatego też te osoby są atakowane i te ich autorytety są dewaluowane przez władzę. Więc ten poziom skomplikowania tego sporu nie pozwala utrzymać temperatury uwagi i w tym znowu nie ma nic złego. Co możemy robić? Musimy robić to, co robimy. To znaczy przede wszystkim musimy o tym mówić. Musimy o tym mówić cały czas. Musimy o tym mówić publicznie, ale też uważam, że bardzo ważne jest to, żebyśmy mówili o tym w sytuacjach niepublicznych, w sytuacjach prywatnych. Też ja zauważyłam, że tak jak 5 lat temu, 3 lata temu, na wszystkich spotkaniach towarzyskich, jakie jeszcze one były, mówiliśmy o praworządności. Dzisiaj już nie. Dzisiaj mówimy o Nowym Ładzie, dzisiaj mówimy o pandemii, dzisiaj mówimy o wojnie. O praworządności już w rozmowach prywatnych nieprawników rzadko ona się pojawi. Naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie temperatury tego tematu. To jest również apel do dziennikarzy. Po prostu musimy o tym mówić, musimy to tłumaczyć. Musimy próbować to po kolei, te skomplikowane nitki z tego kłębka wyciągać, żeby pokazywać, o co chodzi i co jest ważne.
Jeszcze dopytałbym o jedną kwestię. A jak jest z postrzeganiem Polski na arenie międzynarodowej teraz? No bo przecież Wolne Sądy, pani osobiście, współpracuje z licznymi organizacjami prawnikami działającymi na całym świecie, w Europie. Jak to wygląda? Czy oni też już machnęli ręką na Polskę, czy jeszcze uznają, że tutaj ten ogień się tli i warto Polskę wspierać?
No, więc ja tego machnięcia ręką jeszcze nigdy nie zauważyłam. Absolutnie uważam, że tam temperatura jest bardzo wysoka i ja to takie wsparcie ze strony zagranicy, ze strony organizacji zagranicznych niesłychanie czuję. Też proszę zwrócić uwagę na to, że organizacje w Polsce, które zajmują się właśnie praworządnością, też dostały i dostają cały czas wsparcie od organizacji zagranicznych. Ja uważam, że absolutnie i ani w instytucjach Unii Europejskiej, ani wśród organizacji absolutnie nie zauważyłam, żeby chociaż trochę to zainteresowanie Polską ostygło. Wręcz przeciwnie, uważam, że ono jest bardzo wysokie i cały czas rośnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wypowiedź i za te uwagi, i też za pracę na rzecz sądownictwa w ramach Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego. I teraz, drodzy Państwo, chciałbym poprosić o głos pana doktora Pawła Filipka, który właśnie w Biurze Rzecznika, jeszcze za moich czasów, ale już także za czasów pana profesora Wiącka, walczył o praworządność, ale jeszcze zanim tak naprawdę zaczął pracować w Biurze Rzecznika, no to zajmował się tym tematem bardzo intensywnie, naukowo, opublikował wiele tekstów, krótszych, dłuższych, które były poświęcone tej kwestii. Ale to, co chciałbym się spytać, to czy mamy do czynienia tutaj nie tylko z przełomem na miarę Polski, ale też w ogóle z przełomem na miarę europejską, ponieważ wygląda na to, że do tej debaty o praworządność i o kształtowaniu standardów na zasadzie takiego wielkiego smoka wszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ja szczerze mówiąc, jakby ktoś mnie spytał 5 lat temu, czy Trybunał w Strasburgu będzie tak aktywny w sprawach praworządności, to bym machnął ręką, bym powiedział, nie, one tam leniwe misie, długo te sprawy rozpatrują, nie chce im się. A teraz tych orzeczeń jest naprawdę no, sporo i strategia, która została zarysowana przez prezesa Trybunału, Roberta Spano, wygląda na to, że jest po prostu praktykowana, że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś piękna mowa na rozpoczęcie roku sędziowskiego, tylko faktycznie konsekwencja no i wejście w bardzo taki głęboki spór z Rzeczpospolitą Polską, a zwłaszcza z Trybunałem Konstytucyjnym. Co pan o tym sądzi, panie doktorze?
Dziękuję. Tak, myślę, że się zgadzam z tą taką domyślną tezą wypowiedzi pana profesora, że orzecznictwo Trybunału w sprawach polskich no właściwie pozwala konsolidować europejską koncepcję rządów prawa. Ona się oczywiście pojawia w dokumentach Rady Europy. Do tej pory oczywiście w orzecznictwie Europejskiego Trybunału także nie była obca. Natomiast no, to przyspieszenie, które jest udziałem Polski, nie tylko Polski, ale także kilku innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, spowodowało, że mamy zalew skarg w Strasburgu dotyczących problemów związanych ze zmianami w polskim sądownictwie. I prawdą jest, z tego należy się tylko cieszyć, że Trybunał obudził się ze snu zimowego i Trybunał zdecydowanie przyspieszył. Wszedł do gry później, wszystkim dlatego, że no, palmę pierwszeństwa z powodów proceduralnych przyjął TSUE, tak? Trybunał w Luksemburgu, który szybciej te sprawy rozpatruje, rozpatrywał je w sprawach, czy to ze skargi komisji przeciwko Polsce, czy w trybie zapytań prejudycjalnych składanych przez polskich sędziów. Tak? Te sprawy średnio trwały około roku. Natomiast Trybunał Strasburski, który miał taką dość niechlubną niestety kartę niezwykle powolnego procedowania spraw, to znaczy komunikowania spraw rządowi polskiemu nawet kilka lat po tym, jak one wpłynęły do kancelarii, zasadniczo zmienił tą swoją politykę rok temu, na początku 2021 roku, rzeczywiście wraz z nowym prezesem, i sprawy z zakresu praworządności oznaczył jako priorytetowe. Wprawdzie nadal można mieć pewne wątpliwości, czy jedna z najważniejszych spraw, na przykład sprawa Grzęda przeciwko Polsce, której rozprawę mieliśmy w marcu ubiegłego roku i od tamtego czasu czekamy na orzeczenie Wielkiej Izby. Jest luty, czyli minęło 11 miesięcy. Za chwilę to jest sprawa, która dotyczy przerwania kadencji sędziego w poprzedniej Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak, za chwilę się skończy obecna kadencja Krajowej Rady Sądownictwa i będzie prawdopodobnie wybrana nowa na tych samych zasadach. No można się spodziewać, że tam prawdopodobnie jest jakaś dyskusja merytoryczna, skoro taki długi odstęp czasu Trybunał potrzebuje, żeby ten wyrok został dopracowany. Na razie nie ma także terminu ogłoszenia tego wyroku, więc ciągle musimy jeszcze poczekać. Więc tak, rzeczywiście jestem bardzo zadowolony z tego, że Trybunał przyspieszył, natomiast chciałbym, żeby jeszcze bardziej przyspieszył, tak żeby ten aktywizm w zakresie procedowania spraw był jeszcze większy. Natomiast warto także wspomnieć, że oba Trybunały Europejskie i w Luksemburgu, i w Strasburgu oczywiście odpowiadają za kontrolę czy wyjaśnianie, nadzorowanie tego samego standardu. Tak? Znaczy mówimy o standardzie prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym, bezstronnym sądem ustanowionym zgodnie z prawem. Tak? Czy to jest artykuł 6 Europejskiej Konwencji, czy artykuł 47 karty podłączone pod zasadę skutecznej ochrony sądowej. Więc dochodząc do tej samej ochrony i jednak te trybunały działają troszeczkę inaczej z powodów proceduralnych, ale także przyjmując inne właściwie założenia poradzenia sobie, czy radzenia sobie z problemem w cudzysłowie polskim. Bo jak popatrzymy się na podejście Trybunału w Strasburgu i powiedziałbym, że ono mi się bardziej podoba, ono jest bardziej takie systemowe. Tak? Trybunał w Strasburgu zaczął od samej góry, to znaczy zaczął od problemu Trybunału Konstytucyjnego. Potem zajął się dwiema nowymi izbami Sądu Najwyższego w orzeczeniach Reczkowicz oraz Deniska, Ficek i Ozimek. Potem się zajął Izbą Cywilną Sądu Najwyższego w niedawnym orzeczeniu Advance Pharma, a potem będzie niejako schodził do kolejnych niższych poziomów tego problemu praworządności, na przykład w orzeczeniach Brodowiak i Dżus, gdzie będzie orzekał w sprawie sędziów sądów powszechnych, ich ewentualnie wadliwego powołania z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem TSUE zaczął troszeczkę inaczej. Oczywiście nie miał tego pola wyboru, bo był niejako zakładnikiem w cudzysłowie pytań prejudycjalnych. Tak? Znaczy o to, o co pytają sędziowie polscy, no to on musi udzielić odpowiedzi, jakby nie może sam z siebie powiedzieć czegoś szerzej. Tak by pierwsza uwaga. Druga uwaga co do odmienności podejścia obu trybunałów. Trybunał w Strasburgu przede wszystkim zaczął znowu metodologicznie od początku, przede wszystkim patrząc na kryteria, czy sąd jest ustanowiony zgodnie z prawem. I to mu wystarcza, jeżeli uzna, że sąd nie jest ustanowiony zgodnie z prawem, to zakończy dyskusję, jakby nie przechodzi do dalszych etapów badania, w szczególności nie pochyla się osobno nad pytaniem, czy sąd jest jeszcze niezawisły i bezstronny, bo jeżeli nie mamy do czynienia z organem sądowym prawidłowo ustanowionym, to nie ma sensu pytać o pozostałe cechy, pozostałe atrybuty tego organu. Tak? Znaczy jasne jest wtedy, że proces przed takim organem no nie może być po prostu rzetelny. Tymczasem Trybunał w Luksemburgu zajął się przede wszystkim tym tak zwanym testem niezawisłości i dopiero w ostatnich orzeczeniach doszedł do tego, co metodologicznie jest wcześniejsze, czyli testu ustanowienia. Tak? No chociażby ten dzisiejszy wyrok w sprawie, no, powiedzmy, kolejna odsłona tak zwanej sagi Celmera, czyli europejski nakaz aresztowania, także jest tego wyrazem. Tak? Wcześniejsze orzeczenia dotyczące tego wątku, wszystkie one dotyczyły testu niezawisłości, tak? To znaczy, czy sąd obcy, holenderski, irlandzki, niemiecki, francuski, ma wydać Polsce osobę poszukiwaną przez nasz kraj, w stosunku do której polski sąd wydał europejski nakaz aresztowania. Dopiero po raz pierwszy w dzisiejszym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu to samo pytanie potraktował z punktu widzenia, czy ten sąd, przed którym ta to postępowanie osoby przekazanej ma się toczyć, czy ewentualnie ten sąd, który już orzekł, skazał osobę i ta osoba ma być przekazana do wykonania kary, jest ustanowiony zgodnie z prawem. Tak? Czyli można. To nie jest zła rzecz, bo z jednej strony oba trybunały jakby czerpią ze swojego własnego doświadczenia. To widać bardzo wyraźnie w orzeczeniach, one się wzajemnie powołują. Natomiast wydaje mi się, że metodologicznie bardziej do mnie przemawia to podejście zaprezentowane przez Trybunał Strasburski. Tylko wspomnę, bo wydaje mi się, że to w polskiej dyskusji już jest rzecz oczywista, prawda? Znaczy te kluczowe orzeczenia, od których się zaczęło, czy to kluczowe orzeczenie, od którego się zaczęła saga strasburska, czyli Astrakhan przeciwko Islandii, już teraz wielokrotnie powtórzone w tych paru orzeczeniach dotyczących spraw polskich, czyli Xeroflor, tam gdzie Trybunał uznał, że Trybunał Konstytucyjny, polski Trybunał Konstytucyjny w składzie z sędzią tak zwanym dublerem, czyli z osobą powołaną na stanowisko niewakujące, no nie spełnia właśnie wymogów artykułu 6, czyli nie jest sądem, trybunałem ustanowionym zgodnie z prawem, tak? I potem kolejne trzy orzeczenia dotyczące poszczególnych izb Sądu Najwyższego, już o nich wspomniałem, Reczkowicz, Dolińska-Ficek, Jozimek oraz Advance Pharma. I co ciekawe, w tych dwóch ostatnich orzeczeniach dotyczących izb Sądu Najwyższego, czyli Dolińska-Ficek oraz Advance Pharma, Trybunał Strasburski wskazuje, że te konkluzje, które on tam zawarł w tych orzeczeniach, w szczególności to, że ta wadliwość sędziów ma wynikać z faktu nominowania ich przez Krajową Radę Sądownictwa, czyli organ, który nie odpowiada charakterystyce konstytucyjnej. Prawda? Znaczy ta rada, która dzisiaj jest, nazywa się Krajową Radą Sądownictwa, ale to nie jest ta rada, o której mówi polska konstytucja, bo ona nie daje gwarancji spełniania swojej misji, to znaczy zabezpieczania niezawisłości sędziowskiej. Prawda? I to jest jakby podstawowa wada, którą zidentyfikował orzeczniczo Trybunał Strasburski. I w tych ostatnich orzeczeniach on mówi, że ta jego konkluzja no, będzie miała także znaczenie dla powołań innych sędziów, sądów powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych. To jeszcze nie jest postawienie kropki na i, bo to zostanie zrobione prawdopodobnie w orzeczeniu Brodowiak i Dżus, ale no, możemy się spodziewać, w jakim kierunku idzie ta linia orzecznicza Trybunału Strasburskiego. I może o jeszcze jednym elemencie tutaj chciałbym wspomnieć. Mianowicie także widzimy pewną odmienność podejścia między oboma trybunałami europejskimi w zakresie takiego instrumentu, który oba mają do dyspozycji, ale też Trybunał Strasburski chyba znacznie rzadziej, znacznie bardziej wstrzemięźliwie z niego korzysta, myślę o środkach tymczasowych. Środki tymczasowe w sprawach dotyczących praworządności czy sprawach dotyczących polskich sędziów, myślę, że chyba się nie mylę, ale do tej pory mamy tylko jeden taki środek orzeczony, to znaczy w sprawie pana profesora Wróbla, sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, sprzed dosłownie kilku dni, w którym Trybunał Strasburski no, nakazał wstrzymanie postępowania przed Izbą Dyscyplinarną, działającą już w charakterze organu drugiej instancji, no, zmierzającą do rozpatrzenia wniosku o uchylenie mu immunitetu. Można by się zastanawiać, czy ten instrument, który Trybunał Strasburski ma do dyspozycji, nie powinien być częściej wykorzystywany. No, no i to jest wątek, do którego, jeśli będzie taka potrzeba, no to może warto wrócić w dyskusji. I może ostatnia uwaga, tak jakby pewna klamra spinająca to, co chciałem powiedzieć. Zacząłem od tego, że właściwie kształtuje nam się taka swoistego rodzaju tożsamość europejska w oparciu o orzecznictwo Trybunału dotycząca rządów prawa. I jak sam sobie stawiam pytanie, co jest jakby kwintesencją, czy gdy, jak jednym słowem miałbym opisać rządy prawa, no to chyba jako zakaz arbitralności. I to w tych wszystkich sprawach dotyczących sądów polskich wychodzi na każdym kroku, prawda? Zakaz arbitralności oznacza, że sędziowie mają być powoływani w oparciu o kryteria merytoryczne, w rzetelnej procedurze, która powinna podlegać kontroli sądowej. Bo inaczej mamy do czynienia z ryzykiem, że władza polityczna może nadużywać swoich kompetencji do tego, żeby wpływać na obsadę stanowisk sędziowskich, a przez to oczywiście poddawać kontroli politycznej treść orzeczeń. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze za wypowiedź, przytoczenie tego rozwijającego się orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Myślę, że faktycznie jedna z takich rzeczy, która mnie też osobiście dziwi, tak, że sprawa Grzęda, można powiedzieć, już tak dawno była dojrzała do rozstrzygnięcia, wręcz się prosi o to. Trybunał w innych sprawach stwierdza, że mamy do czynienia z systemowym deficytem w zakresie nominacji sędziowskich. To jest przecież konkluzja wyroku w sprawie Advance Pharma. Trybunał w pewnym sensie otwiera wrota wszystkim skarżącym, którzy mogą podważać orzeczenia wydawane przez sędziów powołanych przez nową KRS, a brakuje tutaj, można powiedzieć, też tutaj tej kropki nad i w postaci powiedzenia, że sędzia, który jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, ma swój niezależny mandat i ten mandat powinien być chroniony, a nie skracany przez ustawodawcę. Ale proszę Państwa, ale przytaczam to, żeby też Państwu pokazać, jakie to wszystko jest skomplikowane, tak, że osoby, które tutaj uczestniczą w panelu, zajmują się tymi sprawami od 6 lat, żyją tymi sprawami, znają nawet prawie każdy szczegół, ale nawet te osoby, które są zaangażowane w spór, nie zawsze są w stanie nadążyć za jakimiś różnymi drobnymi rzeczami, które także wpływają na cały obraz sytuacji, a tym bardziej no to ma znaczenie dla przeciętnego obywatela, że ten poziom zagmatwania jest naprawdę wielki. Ale w związku z tym miałem takie pytanie, ale drodzy Państwo, ale może to jest trochę tak, że my właśnie sami to lekko skomplikowaliśmy. A może to trzeba przedstawiać na zasadzie takiej. Z jednej strony mamy sędziów czy osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej, które zarabiają gigantyczne pieniądze, nie ponoszą za nic odpowiedzialności, a z drugiej strony mamy kilkanaście osób, które są po prostu zawieszane, które nawet nie wiedzą, jaka jest ich przyszłość. Nawet jeśli podejmują się jakiegokolwiek dodatkowego zadania, to ryzykują to, że za chwilę przyjdzie rzecznik dyscyplinarny, powoływany przez ministra sprawiedliwości i im palcem pogrozi i im rozpocznie kolejną sprawę. Może to trzeba trochę bardziej przedstawiać na zasadzie czarne-białe. Kto na tym zyskuje, kto na tym traci. Co Państwo o tym myślą? Może Panią Marię spytam najpierw.
Wiesz, no ja się zastanawiam, czy... Ja się zastanawiam, jaki jest dobry sposób komunikacji. Na pewno im prostszy, tym lepszy. Na pewno też doskonały i oczywiście tak jak Pan powiedział, takie mówienie wprost o tym, co jest dobre, co jest złe, jest niezwykle ważne. Ale z drugiej strony to się spotyka z taką reakcją, no bo wy ciągle mówicie, że oni są źli, wy ciągle mówicie, że jest źle. Nadużywacie tych określeń i czasowników, które pogłębiają nas w tej destrukcji, więc też moim zdaniem trzeba niezwykle uważać. No, ja uważam, że no, o tym, żeby zrozumieć jakby istotę tej niezależności wymiaru sprawiedliwości i tego, co się dzieje, no to można albo tego doświadczyć samemu, idąc do sądu i stanąć przed sądem, który nie jest sądem i później się przez następne 30 lat wieść z orzeczeniem, które nie jest orzeczeniem, no albo można mieć to jakoś przekazane w takim obywatelskim DNA, takim, no nie wiem, tak jak się uczymy pisać, uczymy się czytać, uczymy się tego, jak świat jest skonstruowany i że Ziemia jest jednak okrągła, a nie płaska, no to też w ten sposób musimy się uczyć o demokracji, o tym, jak funkcjonuje państwo. I o tym, dlaczego ten wymiar sprawiedliwości musi być niezależny i dlaczego, bo to przecież właśnie istotą tego jest, i to przed chwilą powiedział pan doktor Filipek, że istotą jest właśnie ta arbitralność, czyli ten polityczny wpływ na tę nogę demokracji, ten jeden z fundamentów demokracji, który musi być niezależny i musi być wolny właśnie od tego politycznego wpływu. No i moim zdaniem jednak takim metodą tłumaczenia tego no jest po prostu rozmawianie też o tym z naszymi dziećmi, no żeby one nie stanęły przed takimi dylematami, jakimi my stoimy.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, jeszcze do tych emocji społecznych będę wracał, ale teraz chciałbym przejść do komentarzy i pytań naszych obserwujących, tych naszych, można powiedzieć, zewnętrznych obserwatorów webinaru, a tych pytań jest sporo. I może najpierw zacznę od, powiedziałbym, praprzyczyny wszystkiego. A mianowicie praprzyczyna to jest 3 grudnia 2015 roku i uchwała Sejmu o odwołaniu czy o uchyleniu uchwał powołujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez poprzedni parlament, a następnie powołanie i zaprzysiężenie 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy uzyskali status tak zwanych sędziów dublerów. No to nie jest oficjalny status, ale myślę, że w ten sposób są oni powszechnie nazywani. I teraz jedno pytanie jest zadane na czacie. Czy orzeczenie Xeroflor dotyczy wszystkich sędziów TK, którzy są popularnie nazywani dublerami, czy tylko jednego sędziego? Przypomnijmy, chodziło o pana Muszyńskiego, pana profesora Muszyńskiego. I czy to orzeczenie dotyczy tylko jednej sprawy, czyli tej sprawy właśnie dotyczącej producenta trawników, czy też wszystkich spraw, w których orzekał pan profesor Muszyński bądź pozostali sędziowie dublerzy? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, i myślę, że to pan doktor Filipek się zmierzy z tym pytaniem, jeżeli mógłbym tak poprosić. A drugie pytanie też dotyczące Trybunału, to zapytanie podpisał się nasz internauta, pan Maciej Pach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyby mnie pamięć nie myli. Czy państwa zdaniem istnieje możliwość usunięcia ze składu Trybunału Konstytucyjnego antysędziów, którzy są określeni mianem dublerów, bez konieczności uchwalania ustawy o zmianie konstytucji? Jeżeli tak, to w jaki sposób? I ponieważ pan prezes, sędzia, profesor Krystian Markiewicz jest odpowiedzialny za te wszystkie różne projekty i pomysły, jak naprawiać sprawiedliwość i wymiar i sądownictwo dzień po, to może pana profesora bym poprosił o odpowiedź na to pytanie. Także jeżeli mógłbym prosić o takie w miarę zwięzłe odpowiedzi, to będę wdzięczny szanownym panom za szanowanie czasu naszych widzów. Pan doktor Filipek najpierw.
Znaczy, odpowiedź wydaje się bardzo prosta, tak? Sprawa Xerofol to jest sprawa, która trafiła do Trybunału w trybie skargi indywidualnej, tak? Skarżąca spółka podnosiła zarzuty, Trybunał podzielił przynajmniej część z tych zarzutów i orzekł, że w sprawie tej spółki orzekał Trybunał Konstytucyjny w składzie nieprawidłowym. Więc jakby formalnie wyrok dotyczy konkretnej sprawy. Oczywiście jest oczywiste, że poprzez konkretne orzeczenie Trybunał doprecyzowuje, wyjaśnia standard, który jest zawarty w konwencji i trudno byłoby przypuszczać, jeżeli okoliczności będą tożsame. Tak? Myślę tutaj o uczestnictwie w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego osoby nieprawidłowo powołanej na stanowisko, gdzie nie było wakatu. No trudno przypuszczać, że w innej sprawie, nazwijmy sobie X, Y, Z, Trybunał nagle miałby z jakiegoś powodu dojść do innego wniosku. Więc formalnie oczywiście dotyczy to jednej osoby, profesora Mariusza Muszyńskiego, natomiast oczywiste jest, że równocześnie takie orzeczenie Trybunału Strasburskiego powoduje, że Polska powinna go wdrożyć, znaczy zmienić tą sytuację, a tą sytuację no nie zmienić tylko dla pana profesora Muszyńskiego, ale wszystkich tych także pozostałych dwóch panów, którzy w takim samym trybie zostali dokoptowani do Trybunału Konstytucyjnego.
Serdecznie dziękuję, panie doktorze. I teraz pytanie do pana profesora Markiewicza o to, co zrobić, jeżeli by nastąpiło to, jak ja to mówię, czasami okienko transferowe, co zrobić z antysędziami czy sędziami dublerami.
Tak, bardzo dziękuję. Ja dosłownie jedno zdanie do tego, co powiedział Paweł, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie, które chcę podkreślić w związku także z wypowiedziami niektórych polityków partii opozycyjnych, którzy uciekają od orzeczeń Trybunału Strasburgu, posługując się właśnie taką argumentacją, że przecież orzeczenia strasburskie to są orzeczenia w konkretnej sprawie i one systemowo co do zasady niczego nie przesądzają. Otóż jest zupełnie odwrotnie, tak jak powiedział Paweł przed chwilą, no, tam są wyrażone pewne zasady, które mają zastosowanie we wszystkich analogicznych czy też tożsamych sprawach i to chciałbym bardzo mocno podkreślić, bo nieraz tak jest, że my mówimy o tym, że no ten KRS to rzeczywiście jest zły, no rzeczywiście sąd nie jest ustanowiony na podstawie prawa, ale jeżeli pytamy o skutki, no to rozkładamy ręce i mówimy, no ale no, już trudno, nic się z tym nie da zrobić. Wydaje mi się, że te orzeczenia pokazują, że da się zrobić i mam nadzieję, że 22 marca, o tym też warto przypomnieć, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu będzie zmierzył się z pytaniami prejudycjalnymi naszego Sądu Najwyższego, Izby Pracy i Ubezpieczeń w sprawie pani sędzi Moniki Frąckowiak, gdzie będzie przesądzanie kwestii, czy można ustalić, że ktoś sędzią nie jest. I to przepraszam, to jedno dodatkowe zdanie. Teraz co do projektów na przyszłość, bo rzeczywiście uważam, że takie projekty trzeba mieć przygotowane. O jednym projekcie wspomniałem, ten, który dotyczy i KRS-u, i sądownictwa powszechnego, także w części Sądu Najwyższego, on w jakiejś mierze już został przygotowany i został złożony, jest obecnie procedowany, ma numer druku. Co do Trybunału Konstytucyjnego, tu muszę z przyjemnością powiedzieć, że prym wiedzie Fundacja Batorego i tam takie prace nad ustawą są bardzo, bardzo mocno zaawansowane. W moim przekonaniu w nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym powinno być to stwierdzone, że takie osoby po prostu sędziami nie są. I do tego później powinna być wystarczająca uchwała Sejmu, która stwierdza, że tak właśnie jest. I to jest stwierdzenie, które dotyczy stanu od momentu, kiedy te osoby zasiadały w Trybunale Konstytucyjnym. Bo to jest istotne, że to nie jest tak, że my nagle stwierdzimy, że ktoś sędzią w sądzie rejonowym w Miechowie. Nie jest od momentu, kiedy zostanie wydana, powiedzmy sobie, nowa ustawa, czy to oparta na projekcie, czy jakiegokolwiek innego projektu. Tylko to wszystko sięga wstecz. Jeżeli ktoś został błędnie powołany, czy w moim przekonaniu niepowołany na sędziego, to od tego momentu taka osoba jest, mam do czynienia z tą wadliwością, a później pewne akty prawne, obojętnie czy to będzie akt sądowy, czy akt sejmowy w postaci uchwały, tylko stwierdzają, że taka sytuacja właśnie ma miejsce. Mówiąc krótko, nie chronimy osób, które nie nabyły prawidłowo statusu sędziego. Z bezprawia nie rodzi się prawo.
No właśnie, w tym kontekście od razu może zadam pytanie jednej osoby. Co Państwa zdaniem powinno się w przyszłości stać z sędziami powołanymi przez NeoKRS i wyrokami przez nich wydanymi, tak żeby nie pogłębiać jeszcze bardziej chaosu w wymiarze sprawiedliwości? A ja do tego od siebie jeszcze dodam jedno pytanie, bo to mnie trochę trapi i wiem, że tutaj jest, myślę, że gorąco na linii justicja i inne środowiska prawnicze. A mianowicie, no dobrze, mamy sytuację taką, że niektórzy sędziowie z własnej, nieprzymuszonej woli awansowali do sądów wyższych instancji i zdecydowali się na procedurę konkursową nominacyjną przed NeoKRS, albo sami z własnej, nieprzymuszonej woli wystartowali do Sądu Najwyższego i wiedzieli, na co się piszą i zostali sędziami. No ale mamy też ludzi, którzy są po prostu absolwentami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I oni, no jakby na to nie patrzeć, nie mieli innego wyboru. Nie mają, nie mogą się cofnąć, nie mają maszyny czasu, która by mogła ich przenieść do rzeczywistości sprzed 2018 roku i poprosić starą KRS o nominację. I czy można jakoś różnicować sytuację i tych osób z perspektywy przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości? Pytanie do pana profesora Markiewicza.
Tak, jest rzeczywiście gorąco, jeżeli chodzi o te tematy i pewnie długo moglibyśmy o tym mówić, ale ma być krótko, więc będzie krótko. Ta problematyka została wprost rozwiązana w tym projekcie justycji, o którym powiedziałem, projekcie, który został przyjęty przez Porozumienie dla Praworządności. My przyjęliśmy formułę bardzo prostą, bo ona prosta powinna być i on znajduje pełne potwierdzenie w orzecznictwie strasburskim, o którym wspominał Paweł. Jeżeli ktoś nie został powołany zgodnie z prawem na stanowisko sędziego, to ma wrócić tam, gdzie był wcześniej. Po prostu takie powołanie jest nielegalne. Dla mnie, jako dla sędziego, jest absolutnym wstydem. Wstydem, żeby na ten urząd móc kandydować, ubiegać się o ten urząd, mając świadomość tego, że łamie się prawo, że łamie się konstytucję. Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Jak można zostać sędzią w wyniku złamania prawa? I to tego najwyższego. Ja tego po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem całej tej dyskusji, która tego dotyczy, tych argumentów, które znam na pamięć. Że to jest mój czas, przecież jestem świetnym sędzią, to mi się należy. No nie, przede wszystkim jako sędzia masz obowiązek przestrzegania prawa. Jako sędzia, jako osoba kandydująca na urząd sędziego. Bo jeżeli ja słyszę na przykład od kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, że to nie jest ważne, co było wcześniej, bo potem nagle jak już togę zakładam sędziowską, to teraz już będę przestrzegał prawo. No przecież to jest niepoważne czynienie takich dystynkcji. Więc te osoby mają wrócić tam, gdzie były. Jeżeli chodzi o orzeczenia wydane przez te osoby...
Ale to muszę się dopytać, jasne. Ale gdzie mają wrócić ci absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury?
Do tego chciałem dojść właśnie w kolejności wypowiedzi.
Tak, bo mamy jeszcze tak mniej więcej 15 minut a jeszcze mamy kilka pytań, także tu...
Już, sekundkę. Dobrze, różnicujemy sytuację byłych asesorów. Nie chcę wchodzić w szczegóły, czy to jest moralnie bardziej, czy mniej uzasadnione. Uważamy, że rzeczywiście ta sytuacja, o której pan profesor powiedział, że nie mieli wyjścia, ma swoje znaczenie, ale nie mniejsze znaczenie ma to, że inna jest rola KRS-u. KRS nie dokonuje takiej oceny, jak dokonuje w przypadku zwykłych awansów sędziowskich. To, o czym znowu mówił Paweł, ta kwestia arbitralności, tam, gdzie jest ta decyzja w pełni przy procesach awansowych, tam powinien być pełen konkurs i powinien być to organ konstytucyjny, który jest ustanowiony zgodnie z konstytucją. W przypadku byłych asesorów jest inaczej, w związku z tym uważamy, że co do zasady takie osoby zostały powołane na urząd sędziego, więc nie wracają na funkcję asesora. I dosłownie jednym zdaniem, co z tymi orzeczeniami. Jeżeli znowu nasz projekt opiera się na orzeczeniach, czy Sądu Najwyższego, czy TSUE, czy TPC, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izba Dyscyplinarna jako nie sądy, te wszystkie orzeczenia należy uznać za niebyłe. Ewentualnie jest potrzeba wypłaty odszkodowania dla osób, które ucierpiały na skutek wydania tych pseudo-orzeczeń przez te pseudo-izby Sądu Najwyższego. Jeżeli chodzi o sądy powszechne, zostawiamy stan taki, jaki jest zgodnie z prawem. Znaczy nie eliminujemy tych orzeczeń. Uważamy, że regulacje kodeksowe, procesowe, czy postępowania karnego, czy cywilnego, są wystarczającą podstawą do tego, żeby móc kwestionować te orzeczenia tak, jak jest to przewidziane w procedurach od ponad 100 lat. I w naszym przekonaniu jest to rozwiązanie najlepsze. Ten nasz projekt, ostatnim zdaniem, więc zapewnia pełną stabilność działania państwa, jeżeli chodzi o sądy i zapobiega jakiemukolwiek chaosowi prawnemu, jeżeli chodzi o skutki wydania tych orzeczeń przez osoby wadliwie powołane. Ostatnim zdaniem dodam, że ta luka, która się niewątpliwie stworzy poprzez powrót tych sędziów nominowanych na wcześniej zajmowane stanowisko, bez problemu może być uzupełniona przez delegacje, oczywiście delegacje zgodne z tymi zasadami, na które wskazał także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli takie, które nie są uzależnione od widzimisię i znowu tej arbitralności, o której tutaj mówiliśmy, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to jest ważne wytłumaczenie dla wielu oglądających. I też jeszcze warto przypomnieć, że nawet z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Henryk Urban wynika, że można tworzyć procedury wznowieniowe, jeżeli orzekała osoba nieuprawniona. Mam tutaj na myśli asesorów sędziowskich, asesorów sądowych. Czyli można powiedzieć, istnieje już tego typu praktyka, tylko oczywiście trzeba wykazać, że to, że ta osoba orzekała, mogło mieć wpływ na treść orzeczenia, ale jakby tutaj nie odkrywa, myślę, że ten projekt nie odkrywa Ameryki pod tym względem, tylko wykorzystuje rozwiązania, które już były wcześniej sprawdzone jako właśnie te dbające o stabilność systemu prawnego. Teraz będę miał pytanie, przekazuję pytanie, może pytanie, bo raczej komentarz pana Pawła Dudka i myślę, że pani Maria Eichhardt być może podejmie się odpowiedzi na to pytanie. Otóż taki komentarz. Mało kto walczył o ludzi na prowincji, gdy centralizowano kraj instytucjonalnie do jednego miasta. I tutaj jest informacja o tym, że wszystkie instytucje są zlokalizowane w Warszawie. NSA, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Ministerstwa, Sejm, Senat. I teraz to znaczy, że ludzie z interioru niekoniecznie chcą dziś walczyć w Warszawie o instytucje. Myśli pani, że to ten dialog stolica, inne miasta ma znaczenie tutaj z punktu widzenia tej debaty, a może zabrakło trochę takiej aktywności, jak właśnie trafić z tym przekazem do ludzi mieszkających w mniejszych miejscowościach, wytłumaczyć im, dlaczego to ma dla nich znaczenie.
Ja myślę, że paradoksalnie sąd na prowincji jest bliższy człowiekowi niż ten w dużym mieście, bo ten sąd, który decyduje bezpośrednio o jego sprawach i każdy wie, gdzie jest sąd właśnie w małym mieście, każdy wie, gdzie ten sąd jest. W Warszawie ja jestem przekonana, że 3/4 mieszkańców nie wie, gdzie jest właściwy, gdzie się mieści właściwy dla niego sąd, bo te sądy są w różnych miejscach, czasami poza centrum miasta. Dlatego ja tutaj akurat, jeżeli chodzi o samą istotę tego problemu i istotę tej tej niezależności i tego, jaki to ma wpływ na nasze sprawy, nasze obywatelskie, to akurat tej analogii nie dostrzegam, bo jestem przekonana, że ten sąd na prowincji, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest bliżej obywatela. Każdy też wie, kto jest sędzią, kto jest prokuratorem, każdy też ma swoje zdanie na temat tego, kto to jest, jaki on jest. Natomiast no, rzeczywiście to jest tak, że walczymy, to nasza walka, która dotyczy całości wymiaru sprawiedliwości, no w dużej mierze była skupiona na Sądzie Najwyższym, czy jest skupiona na Sądzie Najwyższym, jest skupiona na Trybunale Konstytucyjnym, czyli na tych sądach, z którymi zwykły obywatel, tak zwany zwykły obywatel, nie ma kontaktu, nie ma do czynienia i nie będzie miał. Co więcej, więcej prawników, większość prawników nawet nigdy nie pójdzie do Sądu Najwyższego, bo nie będzie miało takiej potrzeby, no ale tak jest skonstruowany ten system i jego istota i jakby no, waga Sądu Najwyższego tutaj jest no, po prostu każdy musi zrozumieć, że ta struktura w wymiarze sprawiedliwości jest tak w taki sposób skonstruowana, a ponieważ atak władzy poszedł na w pierwszym ogniu na Trybunał Konstytucyjny, a następnie na Sąd Najwyższy, no to też ta obrona wymiaru sprawiedliwości tam była skoncentrowana.
Dziękuję serdecznie. Natomiast wydaje, że warto przypomnieć, że jednak to postrzeganie wymiaru sprawiedliwości, jak się zaczęło to wszystko, to i tych najwyższych instytucji sądowych, to jednak było trochę na zasadzie tych wież z kości słoniowych, prawda? Czasami się nawet...
To jest inna rzecz, to jest inna rzecz. Ja też mi się wydaje, że to i też warto podkreślić tego, że sędziowie też wykonali niesamowitą pracę wokół tych 6 lat i sędziowie wyszli do obywateli i są tak blisko obywateli, jak jeszcze nigdy nie byli. I też obywatel ma szansę się spotkać prawdziwego sędziego z krwi i kości jak nigdy wcześniej. I to jest praca znowu, którą zaległość, którą sędziowie odrobili. Niewątpliwie też proszę zauważyć, jaka jest niesamowicie aktywność, wysoka aktywność sędziów, taka właśnie obywatelska, jak sędziowie się angażują w różne spotkania obywatelskie, jak sami prowadzą audycje, jak często są gośćmi różnych audycji, jeżdżą na Polen Rock, gdzie spotykają się z młodzieżą. Tego nie było i w tym sensie zgadzam się z panem, który zadał nam to pytanie. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że to naprawdę to są takie pozytywne aspekty tego kryzysu i tego dramatu, w którym jesteśmy od 6 lat, ale pamiętajmy o nich. Sędziowie są naprawdę zupełnie inną grupą zawodową w tej chwili niż 6 lat temu.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, jest jeszcze kilka pytań dotyczących statusu sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie. Między innymi takie pytanie dotyczące tego, no dobrze, jeżeli uznamy, że KRS w nowym składzie jest upolityczniona, to czy to się przekłada na to, że można powiedzieć, że wszystkie osoby powołane, wszyscy sędziowie powołani przez nową KRS też są z automatu upolitycznieni? Jakbyśmy mogli szybko na to pytanie odpowiedzieć? Może pan doktor Filipek by spróbował.
Takie tezy bym nie postawił. Jakby nie o to chodzi, że ktoś twierdzi, że sędziowie są upolitycznieni. Gdy jest pewność, czy zaufanie, czy brak wątpliwości stron postępowania sądowego, czy ten sędzia, który orzeka w mojej sprawie, to jest sędzia, który jest prawidłowo ustawiony i czy on mi daje gwarancję, że on będzie patrzył wyłącznie na stan faktyczny i na obowiązujące prawo i powie, jakie jest orzeczenie. Oba trybunały, i luksemburski, i strasburski, mówią to bardzo wyraźnie. Kryterium nie jest stwierdzenie, że sędzia na przykład dostał instrukcję od polityka, tylko tym kryterium rozstrzygającym są właśnie uzasadnione wątpliwości. Znaczy, wątpliwości wystarczają do tego, że strona postępowania nie ma zaufania, czy szerzej opinia publiczna nie ma zaufania do tego sędziego, czy do sądownictwa w ogóle. I na tym polega problem, że nawet jeżeli co do wielu osób, które w tych konkursach uzyskały nominację Krajowej Rady Sądownictwa, personalnie nie można mieć uwagi, prawda? Znaczy jakby ich wcześniejszy życiorys nie potwierdzałby, że oni się zachowują w jakiś sposób niegodny pełnienia urzędu sędziego. To jednak wątpliwość, patrząc także na praktykę działania Krajowej Rady Sądownictwa, na to, jak kto faktycznie startuje w tych konkursach, bo to jakby też nie padło, ale jeżeli model mianowania sędziego w Polsce to jest moduł konkursowy, tak? Istotą konkursu jest to, że ma wygrać najlepszy kandydat. Jeżeli ogromna część środowiska sędziowskiego bojkotuje te procedury, no właśnie z uwagi na wadliwość Krajowej Rady Sądownictwa, to właściwie na starcie my już nie mamy gwarancji, że wygrał najlepszy kandydat czy najlepsza kandydatka. Tak? W związku z tym my nie mamy gwarancji, że ta osoba, która u nas w naszej sprawie będzie orzekała, bo to jest ta osoba, która w najwyższym stopniu spełnia zadane kryteria.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, zmierzamy powoli do końca, a skoro mowa o końcu, to trzeba wybiec w przyszłość. I chciałbym na sam koniec zadać Państwu dwa pytania i poprosić, żeby Państwo spróbowali na te pytania odpowiedzieli oraz jednocześnie podsumowali swoje wypowiedzi. I każdy z Państwa będzie miał te dwie minuty na sam koniec, na taki, można powiedzieć, i odpowiedź, i końcowe przesłanie dla naszych widzów. Otóż pierwsze pytanie zadane przez panią dr Barbarę Grabowską-Moros z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. To jest pytanie o to, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z doświadczeń węgierskich. Obecnie na Węgrzech trwa debata dotycząca tego właśnie, co zrobić dzień po, w przypadku gdyby opozycja demokratyczna wygrała wybory. Jest wielu naukowców, którzy się w to angażują, przygotowują różne zmiany. Jednym z takich naukowców jest profesor Zoltán Flex z Uniwersytetu LT. No i właśnie pytanie, czy my z tego coś już powinniśmy, jakieś wnioski wyciągać, czy powinniśmy to analizować, powinniśmy brać to pod uwagę? A moje drugie pytanie nawiązuje trochę do kilku wypowiedzi, które się pojawiły z ust polityków, ale także dziennikarzy, publicystów. A mianowicie, niedawno wysłuchałem wywiadu z prominentnym politykiem opozycji demokratycznej, który używał takiego sformułowania: Bruksela czeka na dobry gest ze strony Polski. Na że pokazanie gestu dobrej woli może być wystarczające, aby nastąpiła płatność tych funduszy. Z kolei w Radio Tok FM niedawno wysłuchałem wywiadu prowadzonej przez znaną publicystkę, która właśnie mówiła, no, że być może wystarczy drobny gest i jaki to mógłby być ten gest, żeby Bruksela właśnie uruchomiła środki z Krajowego Planu Odbudowy. I moje pytanie jest następujące, to jest moje osobiste pytanie. Czy to nie jest trochę, nazwałbym to syndrom sztokholmski, że my sami, można powiedzieć, zmiękczamy to, czego oczekujemy od władz polskich w kontekście wykonania tego wszystkiego, co się zdarzyło w Brukseli, w Luksemburgu oraz w Strasburgu, że w pewnym sensie sami już gdzieś uznaliśmy, że to już jest tak daleko zaszło, że trzeba się zadowolić czymkolwiek, a nie ma co walczyć o praworządność przez duże P. Co Państwo o tym myślą? I zaczniemy od pani Marii, później pan Krystian, a na samym końcu pan Paweł, czyli pan doktor Filipek. Pani Mario.
Bardzo dziękuję. Postaram się w minutę powiedzieć to, co chciałabym przekazać. Ta sprawa ona nie jest o gestach. I tu nie o gesty chodzi. I tutaj wracam do tego, od czego zaczęliśmy, od czego pan zaczął, od czego zaczął pan profesor Markiewicz. Sprawa jest najwyższej wagi, sprawa jest czarno-biała i drobnymi gestami nie zostanie odwrócona, nie odkręcona. To jest albo w sposób systemowy, porządny i dokładny wrócimy do natury praworządności, albo nie będziemy nigdy w tej grupie i rodzinie państw demokratycznych, zachodnich, których chcemy być, do których dążyliśmy i z których z przyjemnością i przy pełnym poparciu Polaków wstąpiliśmy. Gesty to za mało. To potrzeba bardzo poważnych działań. Wiemy jakich. Mamy doskonałą mapę drogową stworzoną przez trybunały. Nie idźmy na skróty. Nie da się. Tutaj nie ma drogi na skróty. To jest odpowiedź na moje pierwsze pytanie. Odpowiedź na drugie pytanie. Nasze doświadczenie tych 6 lat jest takie, że to, tak jak już powiedziałam, te wszystkie zwycięstwa, jeżeli można tak mówić, w tej ogromnej porażce 6 lat, były niesione na plecach obywateli, sędziów, prokuratorów, odważnych prokuratorów i organizacji, i prawników, którzy wszczynali postępowania. To oznacza, że w nas jest ogromna siła. Jeszcze raz powtórzę, że właśnie politycy, nawet opozycyjni politycy, skłonni są do takich skrótów, mówienia o gestach. Porządna, bardzo dokładna, merytoryczna, głęboka praca została wykonana przez społeczeństwo obywatelskie, przez sędziów i przez organizacje. To jest dowód na to, jak bardzo wiele możemy, jak bardzo wiele jest w naszych rękach i jak bardzo nie jesteśmy bezradni. No my, społeczeństwo obywatelskie, zatrzymaliśmy i zahamowaliśmy tę destrukcję wymiaru sprawiedliwości.
Bardzo serdecznie Pani dziękuję i także jeszcze raz za Pani osobiste zaangażowanie i całych wolnych sądów i innych organizacji, w których Pani pracuje. Pan profesor Markiewicz.
Odnośnie doświadczeń węgierskich, ja widzę dwa wnioski. Po pierwsze, to o czym zresztą mówiłem od dawna, trzeba cały czas pracować w tym trudnym momencie na to, żeby być przygotowanym na dzień po. I tutaj odnośnie znowu tego, co powiedziała Maria. Właśnie tak, te wszystkie projekty, które powstają, to są projekty pozarządowe. To są projekty nas wszystkich, jak pracujemy razem, żeby je razem stworzyć. To pokazuje naszą siłę i jeżeli będziemy przygotowani, to właśnie dzięki naszej pracy. Uwaga do partii politycznych. Oczekiwałbym tego znowu odnośnie sytuacji na Węgrzech, żeby być ponad swoje interesy partyjne i zająć się interesem Polski. Także w promowaniu tych projektów praworządnościowych. Co do gestów, zgadzam się całkowicie z wypowiedzią Marii. Dodam jedną rzecz, że potrzebne jest tutaj całościowe patrzenie. Ja nie rozumiem sytuacji, znowu takiej, kiedy była wielka walka dotycząca mechanizmu warunkowości pieniędzy za praworządność, a teraz ktoś mówi, że ta praworządność nie jest tak ważna. Ważne są tylko pieniądze. To czym się różni ta wypowiedź od tych, którzy odrzucali tą praworządność przez 6 lat, mówiąc o tym, że ważne są pieniądze. Więc potrzebne jest całościowe patrzenie, bo inaczej nie dojdziemy do niczego i trzeba będzie zadać pytanie, jaki był sens tej całej walki przez te ostatnie 6 lat i do czego nas to doprowadzi. I na koniec chciałbym podziękować bardzo panu rzecznikowi, panu doktorowi za wspólną walkę o praworządność przez tyle lat rzecznikowania. Chciałbym mieć nadzieję, że ten standard będzie utrzymany w obecnej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Za to nie mam tylko nadziei, ale mam pewność, że ta praca, która została wykonana przez organizacje pozarządowe, których symbolem jest Maria, na 100% albo i 110% będzie się rozwijała dalej. I za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy za miłe słowa. I pan doktor Paweł Filipek na sam koniec.
Ja spróbuję dotrzymać słowa i rzeczywiście zmieścić w minutę tutaj. Tylko sarkazm pewien wyrażam. Więc z jednej strony nasza sytuacja jest trochę inna niż sytuacja węgierska. U nas konstytucja nie zmieniona, u nas konstytucja jest po prostu nieprzestrzegana. I równocześnie wystarcza się odwołać do tych linii granicznych, które ona wyznacza, żeby tą sytuację naprawić. Ale to równocześnie odpowiada na ten drugi komentarz. No nie można się zatrzymać na gestach, bo na to konstytucja nie pozwala. I na zatrzymanie się na gestach nie pozwalają również te linie orzecznicze obu trybunałów. One pokazują, to są wymogi minimalne. Jeżeli my tych wymogów minimalnych nie spełniamy, to my nie możemy uczestniczyć jako pełnoprawny członek ani w Unii Europejskiej, ani w Radzie Europy. Znaczy jakby, no to jest pewnego rodzaju non possumus, tak? Znaczy jakby to jest pewna granica. Natomiast równocześnie myślę, że wszyscy także dostrzegamy pewien kłopot związany z upływem czasu. Im dłużej ta sytuacja trwa, tym trudno w łatwy sposób, znaczy nie ma prostego powrotu do status quo ante. Upływ czasu jednak będzie powodował, zwłaszcza w zakresie konsekwencji dla podmiotów prywatnych, żeby tej sytuacji nie ruszać. Myślę zwłaszcza o tej stabilności orzeczeń, o pewności prawa. Wydaje mi się, że jakby to nie może nam zniknąć z pola widzenia. Upływ czasu będzie miał znaczenie. Zresztą ten element także się pojawia w orzeczeniach obu Trybunałów Europejskich.
Dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo byli z nami do samego końca. Bardzo dziękuję panelistom oraz panelistce za to, że wzięli udział w webinarze. Mam nadzieję, że ten webinar przyczyni się do debaty publicznej, ale także, że wielu osobom wyjaśni i przybliży, na czym polegają te właśnie trudne problemy i dylematy związane z ratowaniem praworządności w Polsce. Wierzę, że za rok będziemy mogli się spotkać na podobnym webinarze, gdzie będziemy dyskutowali o tym, jak Polskę naprawdę naprawić, jak przywrócić ją na te tory praworządności. Głęboko wierzę, że taki moment nadejdzie. A dlaczego wierzę? Ponieważ praworządność to nie jest tylko wartość zapisana w Konstytucji, ale to jest wartość, która wynika z energii osób, które chcą jej jeszcze bronić. A w Polsce jest wielu obrońców praworządności i z nimi Państwo mieli dzisiaj możliwość się zapoznać, porozmawiać i posłuchać ich zdań. Bardzo Państwu dziękuję.